Tematem naszej dzisiejszej konferencji będzie nasz grzech i Boże miłosierdzie. Dzisiejsza konferencja ma nam za zadanie uzmysłowić dwie prawdy. Pierwsza z nich brzmi tak. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i grzech jest naszym największym nieszczęściem. A druga prawda to to, że ratunkiem w tym nieszczęściu, niezawodnym ratunkiem, jest dla nas nieskończone Boże miłosierdzie. Najpierw rozwijmy tą pierwszą prawdę. Rzeczywistość grzechu dotyczy każdego z nas. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Święty Jan w swoim liście pisze: jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. A święty Paweł w liście do Rzymian wypowiada takie słowa: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Grzech jest największym nieszczęściem moim i Twoim, ale także największym nieszczęściem społecznym, największym nieszczęściem świata. Największym nieszczęściem nie są choroby, nawet te najcięższe, nieuleczalne. Nie jest śmierć, nie jest cierpienie. Nie są nieszczęśliwe wypadki, nie są krzywdy, jakich doznaliśmy, nie są nasze zranienia, ale największym nieszczęściem jest właśnie grzech. Czym jest grzech? Grzech jest to nieposłuszeństwo kochającemu Bogu. Jest przekroczeniem przykazań, które ten kochający Bóg ustanowił dla naszego dobra. Grzech jest odejściem od kochającego Boga. Jest wystąpieniem przeciw Bogu i przeciw naszym bliźnim. Jest to zranienie serca Bożego, które nas najbardziej ukochało. Ale też jest to jakaś rana zadana całej ludzkiej społeczności, w której żyje, Kościołowi, do którego należy. Grzech nigdy nie jest tylko moją prywatną sprawą. Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, nie jeden raz na katechezie czy w kościele słyszeliśmy o grzechu pierworodnym, o grzechu Adama i Ewy. To właśnie przez ten grzech, tak, przez grzech, na świat wyszły wszystkie inne nieszczęścia. Każde cierpienie, każda choroba, kataklizmy, klęski, choroby, zbrodnie, wojny, wypadki. I to są skutki grzechu Adama i Ewy. I z tymi skutkami ludzkość będzie się borykać aż do końca świata. I myślę, że wszyscy je odczuwamy. Widzimy więc, że grzech Adama i Ewy nie był ich prywatną sprawą. Myślę, że też łatwo każdemu z nas zrozumieć, dostrzec, że grzechy innych ludzi nie są tylko ich osobistym problemem. Dlatego, że one uderzają w nas. One przynoszą często nam cierpienie, kłopoty, problemy. Przynoszą nam szkody, nieraz materialne, a nieraz nawet niematerialne, ale jeszcze bardziej bolesne dla nas. Przynoszą nam zranienia, urazy, krzywdy. A jak jest z moimi własnymi grzechami? Czy one są moją prywatną sprawą? Nie. Choćby moje grzechy były dokonane w ukryciu, choćby wiedział o nich tylko Bóg, to one wprowadzają zło nie tylko w moje życie, ale krzywdzą i ranią innych. Zawsze też osłabiają Kościół, którego jestem członkiem. Wprowadzają zło w świat, w którym żyjemy. I zawsze, za każdym razem mój grzech uderza w kochającego mnie Boga. Zawsze boleśnie rani Jego serce. Jeśli chcesz zobaczyć, jak bardzo, jak ogromnie Twój grzech skrzywdził tego, który najbardziej Cię ukochał, to popatrz na krzyż, a na nim na umęczonego Jezusa. On z powodu Twoich grzechów, Twoich, moich i grzechów każdego z nas, wycierpiał okrutną mękę. Przeszedł przez udrękę ogrójca, niesprawiedliwe sądy, okrutne tortury, biczowania, cierniem koronowania, ukrzyżowania, a przedtem dźwigał krzyż. Później konał na nim przez 3 godziny w wielkich boleściach, męczarniach. To, co Jezus przeszedł w czasie swojej męki, to był ogrom bólu fizycznego, psychicznego, duchowego. O męce Jezusa możemy przeczytać w wielu miejscach Pisma Świętego. Chciałabym tutaj teraz przytoczyć fragment, w którym prorok Izajasz zapowiada jego mękę. Pisze on tak. Nie miał on wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, aby się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic, lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej swej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec trzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A któż się przejmuje jego losem? Tak zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. I dalej. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz. Za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Największym z tych cierpień, które Jezus zniósł podczas swej męki, było wzięcie na siebie ciężaru wszystkich naszych grzechów, moich, Twoich, grzechów całego świata, tak jakby On sam je popełnił. właśnie mówią o tym słowa, które tu już były przeczytane, ale chcę je powtórzyć. A Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich, a On poniósł grzechy wielu. Ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Także w Nowym Testamencie, w liście świętego Pawła do Koryntian, mamy takie słowa. Bóg uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. I teraz warto, aby sobie uświadomić. Pan Jezus umarł za nas wszystkich, ale umarł za każdego z nas osobiście. Umarł za mnie i za Ciebie, tak jakby tylko ja i Ty byliśmy na świecie. Jeśli na świecie byłyby tylko moje grzechy, gdyby Jezus miał umrzeć tylko za mnie, to też przeszedłby to wszystko w swojej męce. A więc to nie tylko Judasz jest winny męki i śmierci Jezusa. Nie tylko przywódcy żydowscy domagający się Jego śmierci. Nie tylko tłum, który krzyczał krew Jego na nas i na dzieci nasze. Nie tylko Piłat, który skazał Jezusa na śmierć. Nie tylko Jego okrutni żołnierze, którzy ten wyrok wykonali. Ale także Ty i ja umęczyliśmy i zabiliśmy Jezusa naszymi grzechami. I to ciągle musimy sobie przypominać, uświadamiać, po to, aby poznać wagę swojego grzechu i aby go nie lekceważyć. Ale na pewno nie po to, aby popaść w smutek i przygnębienie i rozpacz. Nie. Ale aby zobaczyć, aby zobaczywszy tą swoją sytuację, nędzę swojej duszy, wezwać na pomoc Bożego miłosierdzia. Bo takiego mamy Boga, który jest nieskończenie miłosierny. On już w Starym Testamencie, w Księdze Ezechiela pisze: Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i miał życie. A Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana w swojej rozmowie z Nikodemem wypowiada takie słowa. Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, modlił się. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I modlił się wtedy, słuchajcie, nie tylko za tych Żydów i Rzymian, którzy go ukrzyżowali, ale też za nas, za każdego z nas, za mnie i Ciebie, bo to myśmy, tak jak oni, też Jego zamęczyli. I możemy wołać do Jezusa, widząc, że On przebacza nam. Możemy wołać: Jezu, ratuj mnie. Jezu, pomóż mi. Jezu, Ty jesteś nieskończoną miłością i nieskończonym miłosierdziem. Tylko Ty możesz zgładzić mój grzech i tylko Ty możesz mnie z niego wydobyć. Takie jest Boże miłosierdzie. Myśmy Jezusa okrutnie zamęczyli, a On nam przebaczył. My zabiliśmy Go, a On mocą swojej męki dał nam życie wieczne, szczęśliwe życie w niebie. I mocą swojej męki zgładził wszystkie nasze grzechy i uwolnił nas z ich mocy. I jak mówi Słowo Boże, darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny. To, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. To my, Ty i ja, brutalnie przebiliśmy Jego serce, a Jego kochające serce ani na chwilę na nas się nie obraziło, ani na chwilę się na nas nie zagniewało, ale natychmiast odpowiedziało miłosierdziem. Odpowiedziało strumieniami krwi i wody, które właśnie obmywają nas z naszego największego nieszczęścia, z naszego grzechu. To my, Ty i ja, zamordowaliśmy Syna Bożego, a Bóg Ojciec właśnie wtedy adoptował nas na swoje dzieci. Bo On jest Bogiem, który nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca, jak mówi Słowo Boże. I to jest właśnie miłosierdzie. To jest taka miłość, która przechodzi wszelkie nasze pojęcie, która nie mieści się w naszej głowie, w naszym rozumie, w naszej ludzkiej logice. To jest miłość, na którą nikt z nas nie zasłuży. To jest miłość do wszystkich, którzy są grzeszni, słabi, biedni, bezradni wobec swojego grzechu, swojej nędzy. I właśnie to nieskończone miłosierdzie jest ratunkiem dla każdego grzesznika, dla mnie i dla Ciebie. Posłuchaj, co mówi miłosierny Bóg. Chodźcie i spór ze mną wiedzcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Tak, Boże miłosierdzie jest właśnie lekarstwem na grzechy moje, Twoje i grzechy całego świata. Dlatego z nadzieją możemy do Niego się zwracać. Dlatego z ufnością możemy pójść do Bożego miłosierdzia, które czeka na nas w sakramencie Bożego przebaczenia. Święta siostra Faustyna, przez którą Pan Jezus przypomniał całemu światu o swoim nieskończonym miłosierdziu, zapisała takie jego słowa. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech? To jest w Trybunale Miłosierdzia. Wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją. A cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się, i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia mojego wskrzesza tę duszę w całej pełni. A w innym miejscu dzienniczka swojego siostra Faustyna, która dobrze poznała Boże miłosierdzie, napisała tak. Choćbym miała na sumieniu grzechy świata całego i grzechy wszystkich dusz potępionych, to jednak nie wątpiłabym o Bożej dobroci, ale bez namysłu rzuciłabym się w przepaść miłosierdzia Bożego, która jest dla nas zawsze otwarta i z sercem startym na proch rzuciłabym się do Jego stóp, zdając się zupełnie na Jego świętą wolę, która jest miłosierdziem samym. I w innym miejscu siostra Faustyna właśnie mówi też o tym, że właśnie gdyby miała na sumieniu grzechy wszystkich potępionych, wierzę o Jezu, że nie odrzuciłbyś mnie od siebie, ale rozgrzeszył ręką zastępcy swego. Takie jest Boże miłosierdzie. Jeśli ktoś trafi do piekła, to nie dlatego, że jego grzechy są zbyt wielkie, by Bóg je mógł przebaczyć, ale dlatego, że sam do ostatniej chwili swojego życia odrzucał Boże miłosierdzie, nie chciał tego przebaczenia, nie chciał Bożego miłosierdzia, tylko świadomie wybrał piekło. bo Boże miłosierdzie jest większe od grzechów moich, Twoich, od grzechów najgorszych nawet zbrodniarzy i od grzechów całego świata. Pomyślmy, obok Jezusa na krzyżu umierał także tak zwany dobry Łotr. I on musiał być naprawdę strasznym zbrodniarzem, skoro sam cierpiąc mękę krzyżową powiedział, że odbiera słuszną zapłatę za swoje uczynki. I on z nadzieją zwrócił się do Bożego miłosierdzia. Powiedział: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I Jezus powiedział: jeszcze dziś będziemy tam razem, będziesz ze mną w raju. Takie jest Boże miłosierdzie. Całą wieczność będziemy je poznawać i będziemy się nim zachwycać. Dziś zakończmy nasze rozważanie fragmentem Psalmu 103. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni. Pamięta, że jesteśmy prochem. Z ufnością zwracajmy się więc wszyscy do Bożego miłosierdzia. W Bożym miłosierdziu jest nasza nadzieja.